ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie przed majówką. Michał Szczerba, przewodniczący Komisji Sejmowej do spraw afery wizowej, poseł KO, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, jest naszym gościem. Witam Pana serdecznie.
Witam Pana, witam Państwa.
Panie pośle, dlaczego Daniel Obajtek jeszcze nie siedzi?
Dlaczego nie siedzi? Bo prawdopodobnie, mam nadzieję, że w tej chwili prokuratura pracuje nad zarzutami wobec Daniela Obajtka. A co najmniej powinna wszcząć śledztwo w sprawie doniesień medialnych, o których przecież wszyscy wiemy, dotyczących szwajcarskiej spółki Orlenu, no, która wydaje się, że uczestniczyła w jakimś gigantycznym przekręcie, jakim było wyprowadzenie środków spółki w formie zaliczki.
Bo chyba dziś to samo pytanie zada na spotkaniu z Bodnarem, z ministrem Bodnarem i Siemoniakiem Donald Tusk, bo napisał takiego tweeta, że ich zaprosił, ministra Bodnara, Siemoniaka, na spotkanie w sprawie możliwych powiązań Obajtka z Hezbollahem i miliardowej straty. Polacy muszą znać prawdę, nie ma co czekać, napisał Tusk na Twitterze. Czy o co chodzi? O zniecierpliwienie, że Bodnar i Siemoniak, że im za wolno idą rozliczenia? O co chodzi?
Nie, ja myślę przede wszystkim, że jest wielkie oczekiwanie społeczeństwa, żeby po tych 8 latach takiego, powiedziałbym, elementarnego, powiedziałbym, konkretnego złodziejstwa, i czego przykładem jest nawet ta sprawa, o której pisze pan premier. No ci, którzy są odpowiedzialni, ponieśli odpowiedzialność.
Nie, to ja rozumiem.
Panie
pośle, bo to wy powtarzacie w każdym programie, że trzeba rozliczyć 8 lat PiSu. No zobaczymy, jak długo to będzie działać.
Ja nie tylko, jak pan redaktor wie, mówię o tym, ale też starałem się mojej pracy z posłem Jońskim to robić na konkretach.
Byliście rzeczywiście parą.
Do tej pory, panie redaktorze, często przed sądami dochodzimy tego, żeby prokuratura wszczęła jakieś postępowanie, które zostało na przykład umorzone. I tak jest na przykład w sprawie afery respiratorowej. 24 maja o godzinie 10 Sąd Okręgowy wyda wyrok w sprawie zaskarżonego przeze mnie umorzenia śledztwa w sprawie Szumowskiego-Cieszyńskiego. Więc te sprawy dowozimy do końca.
Ja rozumiem, ale o co chodzi w tym, że premier wzywa dwóch ministrów, ministra Bodnara i Siemoniaka, i pisze na Twitterze: Polacy muszą znać prawdę, nie ma co czekać. Czy to jest taki rodzaj, no panowie, róbcie szybciej, o to chodzi?
Ja myślę, że jest oczekiwanie też takie społeczne, że jednak te sprawy, które najbardziej bulwersują, one będą w pierwszej kolejności wyjaśniane, i okazuje się, że Orlen jest takim absolutnym przykładem tego, że takiego państwa PiS w pigułce, że wszystko było na gębę, wszystko było bez żadnych standardów, bez zachowania elementarnego bezpieczeństwa, bo mam wrażenie, i to też udowadnialiśmy w książce, o tym piszemy z posłem Jońskim, że Orlen był pod ochroną służb specjalnych.
Ale był pod ochroną już od zawsze.
Ja wiem, ale
30 lat był pod
te sprawy
ochroną
są nierozliczone. To jest jakby też sprawa pandemii, to sprawa współpracy z handlarzem bronią, który dostarczał nie tylko respiratorowe.
Ale czy pan by się zgodził z takim zdaniem, które wasi wyborcy, ci tacy najbardziej twardzi wyborcy Platformy, często piszą, że idą za wolno te rozliczenia? To o to chodzi,
jest taki... Idą za wolno, jakiś... wie pan, no, my wszystko zrobiliśmy po to, żeby to państwo, nasze państwo, zadziałało i działało skutecznie. Przecież kontrola poselska była pewnym tak naprawdę narzędziem na czas opozycji. Wtedy, kiedy służby były przejęte, prokuratura zajmowała się zbieraniem dokumentów, które są niewygodne, i chowaniem ich w jakichś garażach w Lublinie. Dzisiaj stworzyliśmy państwo, które mam nadzieję już jest państwem standardów i państwem, gdzie służby państwa działają w sposób rzetelny, obiektywny i sprawny.
Panie pośle, ale zadałem proste pytanie.
I oczekiwałbym oczywiście od służb.
Czy macie wy w Platformie takie przekonanie, że idą za wolno rozliczenia? No bo jeżeli premier wzywa dwóch ministrów i mówi, no trzeba się wziąć, Polacy muszą znać prawdę, nie ma co czekać w sprawie Obajtka i Orlenu, no to wygląda na jakieś zniecierpliwienie.
Jeżeli pan pyta mnie o zdanie, chciałbym, żeby to wszystko było działało szybciej. Natomiast z drugiej strony też zdaję sobie sprawę, że i prokurator generalny Adam Bodnar nie chce w sposób taki, jak to robił Ziobro, wkraczać, interweniować w postępowania, które gdzieś tam się toczą. Natomiast uważam, że są sprawy bulwersujące. Mamy za chwilę do czynienia z sytuacją, no powiedziałbym, nadzwyczajną, jakim jest to, że PiS wszystkich krętaczy, złodziei, aferzystów, ludzi ze skazami, którymi powinien zajmować się prokurator, wysyła do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście idą po bezkarność. Ta bezkarność jest w mojej opinii wirtualna.
Panie pośle, ale zdjęcie immunitetu w Parlamencie Europejskim to jest 10 minut. Naprawdę. To jest prosta procedura. Jeżeli są dowody, to naprawdę
myśmy
nie uchroni przed żadną
myśmy obiecali Polakom nie tylko odpowiedzialność karną i Trybunał Stanu dla tych, którzy łamali konstytucję, ustawy, ale również uważam, że instrumentem, który powinny wykorzystywać prokuratura, ale w szczególności nowe organy spółek, jest odpowiedzialność majątkowa. Odpowiedzialność majątkowa wynikająca z kodeksu spółek handlowych, odpowiedzialność zarządu za podejmowane decyzje. I Obajtek nie powinien tylko usłyszeć, w mojej opinii, zarzuty karne za niedopełnienie obowiązków, ale po prostu przepadek majątku. I żadna jakaś fundacja rodzinna, którą założył, żadne przepisywanie na dzieci, na syna.
A kto powinien ten przepadek orzekać? Jakaś specjalna komisja?
W mojej opinii, nowy zarząd Orlenu powinien dokonać dokładnego sprawdzenia, w których przypadkach działał na szkodę spółki to organ spółki, jakim jest zarząd, powinien wnosić o odpowiedzialność majątkową.
Panie pośle, wpis waszego wyborcy to jakaś kpina. Nie doprowadzili rozliczeń do końca, nie wskazali winnych i jadą do Europarlamentu. To było o panu i o właśnie o Dariuszu Jońskim, czyli tej parze, no przepraszam, psów gończych, ale w takim dobrym znaczeniu. No wasi wyborcy uważali was za takich najbardziej skutecznych afer pisowskich.
Może
nie
traktuję się jako psa gończego, natomiast uważam, że zrobiłem swoją robotę na 100%.
Ale właśnie nie zrobił pan roboty na 100%,
posłucha. Spokojnie, panie redaktorze.
Jedzie pan do Brukseli, czy chce pan jechać do Brukseli?
Nie, przede wszystkim proszę odsłuchać to, co mówiliśmy z posłem Jońskim w grudniu, wtedy, kiedy obydwie komisje i Komisja do Spraw Wyborów Kopertowych i Komisja do Spraw Afery Wizowej były powoływane, że do końca przed wakacjami zakończymy swoje prace, przedstawimy wnioski. Prawdopodobnie
kampanię wyborczą pan teraz będzie prowadził przecież, a nie zajmował się
panie redaktorze, ja chciałbym, żebyśmy uświadomili sobie jedną rzecz, bo naprawdę to jest jakieś absolutne przekłamanie, że komisje śledcze działają w oparciu jedynie o przesłuchanie świadków. Nie. Myśmy zgromadzili jako komisje śledcze, mówię o swojej komisji do spraw afery wizowej, po raz pierwszy w jednym miejscu informacje, dokumenty, akta również niejawne z wielu resortów, wielu służb specjalnych, wszystkich służb specjalnych. I nad tymi dokumentami, właśnie przychodząc tutaj do państwa, do programu, pracowałem z ekspertami, z doradcami stałymi komisji.
A kiedy będzie raport?
Raport będzie gotowy na początek czerwca.
Czyli będzie pan jednocześnie pisał raport i prowadził bardzo intensywną kampanię wyborczą do Europarlamentu.
Oczywiście ja będę go pisał, ale również będą
pisali. Ten raport będzie porządny na pewno?
Ten raport będzie bardzo porządny, ponieważ w ramach naszej komisji prowadzimy współpracę w ramach sześciorga posłów koalicji 15 października. Mamy wybitnych doradców, którzy nad tymi dokumentami już pracują, więc jest praca na dokumentach, jest praca oczywiście na protokołach z przesłuchań i przewidzieliśmy 6 czy 7 posiedzeń w maju. I to w pełni wyczerpuje te potrzeby, które mamy.
Czyli da się napisać porządny raport i prowadzić intensywną kampanię.
Ale ja pana jeszcze pana zaskoczę, bo jednocześnie wtedy, kiedy pracuje komisja śledcza, równolegle pracuje Najwyższa Izba Kontroli. Na dniach będzie raport NIK-u w sprawie nieprawidłowości w MSZ-cie dotyczących polityki wizowej i funkcjonowania urzędów konsularnych i tych nielegalnych, bezprawnych wpływów Wawrzyka oraz Centrum
Decyzji Wizowych,
ale również jest przygotowana i o tym informował minister Sikorski, Biała Księga MSZ. Czyli te działania są już w tej chwili wdrażane, więc chcę powiedzieć bardzo wprost.
Dobrze, panie pośle,
cały temat Komisji Śledczej do Spraw Afery Wizowej będzie dowieziony do czasów zakończenia tej kampanii wyborczej i wyborów do Parlamentu Europejskiego. Każda sprawa, której się podejmuje, doprowadzam ją do końca i moje kandydowanie do Parlamentu Europejskiego nic nie zmienia.
Do spraw afery wizowej poseł Kao jest naszym gościem. Przenosimy się do internetu. Oj, przewaliliśmy strasznie. Mam nadzieję, że mi głowy nie urwą. Ja rozumiem, że chciał się pan wytłumaczyć, że da się robić jedno i drugie sprawnie. No, ja mam pewne wątpliwości, ale dobrze, no przyjmuję to, co pan mówi, za dobrą monetę. Mhm. Czy pan mógłby na tym etapie prac komisji do spraw afery wizowej w minutę wytłumaczyć takiemu człowiekowi, który się nie interesuje polityką, bo ma dużo ważniejsze sprawy na głowie i słucha tego z doskoku i prawdę mówiąc zazdroszczę, czy pan mógłby komuś takiemu wytłumaczyć przez minutę, na czym polegała afera wizowa, pańskim zdaniem?
Przez półtora roku wokół Ministerstwa Spraw Zagranicznych działała grupa przestępcza, która pobierała łapówki za każdą załatwioną wizę. Działała przy pomocy wiceministra spraw zagranicznych z PiS-u, posła PiS-u Piotra Wawrzyka, i planowała rozwinąć ten proceder na szeroką, masową skalę poprzez wykreowanie Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi, czyli zabranie kompetencji polskim konsulom, którzy mieli prawo przesłuchiwać daną osobę, sprawdzać dokumenty, ich autentyczność, i skoncentrowania tej władzy i tego prawa do wydawania polskiej wizy w Łodzi. Mieli to robić pracownicy bezpośrednio podlegli Wawrzykowi w okręgu wyborczym Rała. Dodatkowym elementem był proces legislacyjny, który miał być tutaj wykreowany.
A kto jest tym głównym czarnym charakterem w tej aferze?
W tej aferze myślę, że przede wszystkim Jarosław Kaczyński, bo on jest odpowiedzialny za to, że takie państwo mogło funkcjonować przez tak długi okres.
To można powiedzieć zawsze.
Natomiast oczywiście wina ministra Rała.
Że to brał łapówki.
Oczywiście brał Edgar Kobos te łapówki.
Wawrzyk brał?
Wawrzyk według prokuratury wiedział o tym procederze i tolerował go. Oczywiście pytanie, po co te pieniądze były gromadzone, bo to przecież to były miliony złotych.
Rozumiem, że podejrzenie jest takie, że on być może nawet nie brał łapówek, ale liczył, że mu Kobos finansuje kampanię wyborczą.
Edgar Kobos finansował działalność publiczną Piotra Wawrzyka, chociażby poprzez użyczanie siebie i swojego samochodu BMW do tego, żeby go wozić przez wszystkie weekendy po okręgu wyborczym świętokrzyskim, tankował paliwo. I tak dalej.
A pieniądze na to pochodziły z łapówek?
Oczywiście, że pochodziły z łapówek. Natomiast oczywiście
poza
największym
Kobosem,
wyzwaniem była kampania wyborcza.
Poza Kobosem, który za to odpowie, czy pan jest w stanie stwierdzić, że ktoś inny pójdzie za tę aferę siedzieć?
Za tę aferę?
Mhm.
Uważam, że bardzo dużo osób nie dopełniło swoich obowiązków. Nie jest to tylko minister Rau, który tolerował to zjawisko. Ba, wiedział o sytuacji nawet zatrzymania i aresztowania współpracownika Wawrzyka. Mimo to otrzymał Wawrzyka. Kobo został zatrzymany 27 kwietnia 2023 roku, a do 30 sierpnia, jakby nigdy nic, funkcjonował jako wiceminister spraw zagranicznych, przygotował rozporządzenia, notabene prawdopodobnie z inspiracji samego Kobosa, bo Kobosowi też się w pewnym momencie znudziło to, żeby przy każdej sprawie, przy każdej grupie 10, 20, 30 czy 100 wiz dokonywać różnego rodzaju podchodów wobec polskich konsulów. Oni oczywiście raportowali do służb, raportowali do agencji wywiadu o tym procederze. Nic się w tej sprawie nie działo.
No, w końcu się zadziało.
Kamiński tolerował to przez wiele, wiele miesięcy. To był rozwój tego procederu. Dopiero wiosna, koniec wiosny 2023 roku, to jest po wielu, wielu miesiącach wszczęcie śledztwa. Po drugie, decyzja o kontroli operacyjnej wobec wyłącznie Edgara Kobosa.
Ale rozumiem, że wnioski do prokuratury będą wobec kogo? Wobec Kobosa. No, nie trzeba.
Komisja funkcjonuje w 11-osobowym składzie.
To wycofuję pytanie.
Ja jestem odpowiedzialny za swój pogląd. Mój pogląd,
no właśnie,
jest taki, że jest kilka osób, które oczywiście, wobec których już prokuratura prowadzi postępowanie. Jest to Kobos, jest to pozostałych 8 osób. Nie tylko urzędników, to są ludzie też z PiS-u. To są radni PiS-u z Świętokrzyskiego, współpracownicy Wawrzyka, którzy o tym procederze wiedzieli. Bardzo często wykorzystywali Kobosa jako młodszego do różnych swoich korupcyjnych praktyk. Natomiast oczywiście Rau, który o wszystkim wiedział i mimo to tolerował to zjawisko.
Ale czy Rau jest na pociągnięciu od odpowiedzialności karnej, pana zdaniem?
Rau na pewno nie dopełnił obowiązków jako minister spraw zagranicznych, który powinien czuwać nad interesem Rzeczypospolitej.
Ale wie pan, on nie dopełnił obowiązków, bo głos Wawrzyka był potrzebny w parlamencie. No to są proste procesy polityczne.
Prawidłową polityką wizową, wie pan. Cały drugi aspekt to jest ten, który odkryliśmy my jako Komisja Śledcza, bo przecież tym prokuratura się nie zajmuje. To jest program Poland Business Harbor, który został w roku 2020 roku wykreowany, bez żadnych podstaw prawnych, bez uchwały Rady Ministrów. To był program pod tytułem Dajemy wizy biznesowe bez konieczności uzyskiwania przez przedsiębiorców, a w szczególności przez osoby, które mają przyjechać do Polski, jakichkolwiek pozwoleń na pracę.
Biznesowe to znaczy?
Biznesowe, czyli był to program dedykowany specjalistom.
Inwestorom, tak?
To był program dedykowany specjalistom z branży informatycznej. Aha, po tym, jak Łukaszenko sfałszował wybory w sierpniu 2020 roku, próbowano pozyskać jakąś grupę białoruskich informatyków, która postanowiła emigrować.
Szczytne założenie, które przy okazji służy do...
Przy okazji okazało się, że tych informatyków jest bardzo dużo i to niekoniecznie tylko z Białorusi, ale na przykład z Federacji Rosyjskiej. Utworzono okienko dla obywateli Federacji Rosyjskiej, wydano 3050 wiz wobec Rosjan, no, którzy po prostu tu wjeżdżali jakby nigdy nic.
Oni byli informatykami chociaż, czy
bez żadnych pozorów. Nie, nikt de facto nie sprawdzał tych kompetencji. Ani konsul, ani Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która była tutaj operatorem. Nie do końca wiadomo na jakich zasadach.
No tak, ale to 3,5 tysiąca osób, to nie jest jakaś wielka skala.
No nie, wydano w sumie 100 tysięcy wiz, bez żadnego trybu.
Na zasadzie w tym programie,
bez żadnego trybu, tak. Oczywiście to były też
inne
kraje. Czyli
specjalny tryb, który polegał na uproszczeniu, żeby pomóc informatykom z Białorusi uciec i przy okazji
wykorzystywano do innych celów.
Polskiej gospodarce 100 tysięcy...
Notabene przez cały okres funkcjonowania programu służby specjalne alarmowały, że jest to bardzo niebezpieczny proces.
Czyli właśnie Kamiński alarmował swoich, a oni...
Nie, Kamiński właśnie nic nie wiedział i to zeznał na posiedzeniu Komisji Śledczej, że nawet kwestia rozszerzenia na miesiąc przed wybuchem wojny na Ukrainie tego programu obywateli Federacji Rosyjskiej nie była z nim omawiana. Więc to znaczy, że kompletnie nie kontrolował sytuacji związanej z naszym bezpieczeństwem.
Czy jest pan w stanie powiedzieć, ile wiz wydano nieprawidłowo? Jakiego rzędu to są sumy? Dlatego, że wie pan, no, w kampanii wyborczej strasznie rozbudziliście oczekiwania. To miała być największa afera XXI wieku. To cytuję Donalda Tuska. No, miało być 600 tysięcy, PiS sprowadził 600 tysięcy imigrantów.
Nie, PiS sprowadził 1,3 miliona tysięcy emigrantów w ciągu...
No ale każdy rząd sprowadza, to wy, jakby no, nie, podliczyć no, pan, was, jakbyście wy rządzili, to też byście sprowadzili jakąś liczbę wiz.
Jeżeli pan zobaczy redaktorze, między rokiem 2015 a rokiem 2020...
Bo bezrobocie się strasznie zmniejszyło i te firmy...
Nie, jednocześnie była pandemia, ludzie się nie poruszali, a wiz było wydawanych coraz więcej.
I
coraz bardziej dziwnych krajów, coraz bardziej egzotycznych, azjatyckich, afrykańskich.
Z których nadal ludzie przyjeżdżają do Polski.
Notabene to Centrum Decyzji Wizowych miało nawet klepać na odległość wizy wobec obywateli Iranu, powtarzam, Iranu czy Pakistanu. Więc o kwestii...
A wy zlikwidowaliście to centrum wydawania?
A nie, wiz, to jest w ogóle cały numer i w mojej opinii dostanie za to zarzuty karne sam Rau. I to nie będzie tylko wniosek naszej komisji potencjalny, który będę próbował pewnie formułować, ale już na tym etapie mogę panu powiedzieć, że będzie taki sam tożsamy wniosek Najwyższej Izby Kontroli. Jesteśmy w roboczym kontakcie z kontrolerami, którzy potwierdzają, że Rau najpierw wynajął wielki biurowiec komercyjnie w Łodzi, a później dopiero Wawrzyk forsował swoje rozporządzenie, w oparciu o które Centrum Decyzji Wizowej, które zajmowało się wyłącznie wizami białoruskimi, miało być rozszerzone kolejne 20 krajów.
Czyli wy zlikwidujecie to Centrum Decyzji Wizowych, czy...
Centrum Decyzji Wizowych funkcjonuje cały czas w odniesieniu do obywateli Białorusi ze względu na to, żeby Łukaszenka przegonił polskich konsulów.
Czyli oni mieli
cały pomysł Rała i Wawrzyka polegał na tym, że ten proceder będzie rozszerzony o kolejnych 20 krajów. No, zazwyczaj to były kraje azjatyckie i kraje afrykańskie. I jeszcze powiem panu newsa, mianowicie lista Wawrzyka, czyli tych krajów, w których interweniował i w których zdobywał za łapówki wizy, dokładnie się pokrywa z listą tych krajów, co do których planowano tę działalność operacyjną w Łodzi.
piąte miejsce na liście warszawskiej pan ma do Europarlamentu. Czy to... Bo mam takie pytanie, no nie wiem, czy pan na nie szczerze odpowie, ale zadam je. Czy pan jest tam po to, żeby nagonić wyborców i żeby był dobry wynik całej listy? Czy pan jest tam po to, żeby zostać tym europosłem? Dlatego, że z Warszawy Platforma będzie miała, no, 2 mandaty, może 3. W zeszłych wyborach miała 3, ale Cimoszewicz kandydował z Warszawy, teraz Lewica kandyduje osobno, więc być może dostaniecie 2 mandaty. Kierwiński jest na pierwszym miejscu, Hronkiewicz-Walc, potem Gasiuk-Pichowicz, Joanna Kamińska i na piątym miejscu Szczerba. To po co tam pan jest?
No po pierwsze, ja nie wierzę w żadną magię cyferek na liście. Uważam, że...
No, ale piąte miejsce to gorzej niż pierwsze.
No, wyborcy są świadomi tego, kto jest na liście, kto... co sobą reprezentuje, jakie ma doświadczenie, jakie ma zaangażowanie, czy pracuje na 100%, czy też no, będzie być może ktoś chciał traktować tę funkcję w Parlamencie Europejskim jako jakąś swoistą emeryturę. Ja jestem do tej funkcji po pierwsze, co najważniejsze dla mnie, zanim ewentualnie przejąłbym odpowiedzialności w Parlamencie Europejskim, dowiozę i dokończę wszystkie swoje aktywności. Te aktywności są w tej chwili przede wszystkim dwie. To jest kwestia zakończenia pracy w Komisji do Spraw Afery Wizowej. I jak powiedziałem, do czego się zobowiązuję publicznie, projekt sprawozdania będzie przygotowany do dnia wyborów.
Druga przed projektem pan nie postawi nogi w Brukseli, przed zakończeniem?
Nie postawię nogi w Brukseli. Po drugie, nadal pełnię funkcję przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego
NATO. Ale dobrze, ale...
I też te wszystkie zadania, między innymi... W ciągu za 3 tygodnie będę przewodniczył zgromadzeniu parlamentarnemu podczas sesji wiosennej w Sofii. Będę gościł Jensa Stoltenbergera, sekretarza generalnego NATO. Przyjmiemy ważne rezolucje w sprawie rekomendacji na szczyt waszyngtoński NATO.
No tak, ale ta kadencja też się panu...
Ona też się mi kończy, więc tak naprawdę wszystkie moje obowiązki, te, które są najważniejsze z punktu widzenia...
Ale ja zapytałem naprawdę, bo...
Aha, pan pytał o piąte bardzo... miejsce, tak?
Tak, ja rozumiem, że to ja tam
wykorzystać
ludzie
tę
głosują
okazję,
oczywiście.
Ja nie wiem, jaką ostatecznie, jaki numer na liście będę miał, bo te listy są jeszcze niezarejestrowane. Natomiast, dlatego też ja tego numeru nigdzie nie podaję. Natomiast uważam, że no, każdy musi sobie zadać pytanie, no, do kogo ma zaufanie, jakie są motywacje.
Ale panie pośle,
ja uważam, panie redaktorze, że ja jestem w najlepszym okresie swojego życia. Ja jestem 17 lat w parlamencie. Ja jestem od kilkunastu lat.
Najlepszy okres życia jest po to, żeby do Brukseli się udawać, być z boku gdzieś,
ale nie ma ważniejszej
i podejmować
sprawy,
mało ważne.
Ale naprawdę,
decyzje.
Nie ma ważniejszej sprawy w tej chwili niż bezpieczeństwo. I
ale
to, żeby nam się tutaj w Warszawie
do
żyło dobrze, i żebyśmy czuli się bezpieczni, żebyśmy mogli inwestować, żebyśmy mogli wynajmować te tanie mieszkania na wynajem, czy też kupować na raty do końca życia, spłacając te kredyty, i mam też sam taki kredyt, to musimy czuć się bezpiecznie. I instytucje europejskie, nie tylko NATO, muszą się w ten proces zaangażować.
Panie pośle, to do Komisji Europejskiej pan powinien kandydować.
No nie aspiruję do Komisji Europejskiej. Po prostu uważam...
do parlamentu, który coś tam może przegłosować, ale niewiele to... Znaczy, no przesadzam trochę, ale nie bardzo.
Parlament Europejski, panie redaktorze, będzie podejmował w tej kadencji kluczowe decyzje. To będzie czas, po pierwsze, kiedy się skończy wojna na Ukrainie. Mam nadzieję, że zwycięska dla Ukrainy. Po drugie, instytucje europejskie muszą się zaangażować również w kwestie bezpieczeństwa. Będzie komisarz do spraw bezpieczeństwa, będzie komisja do spraw bezpieczeństwa w Parlamencie Europejskim.
Czyli kandyduje pan na serio, a nie po to, żeby
nie,
że jest pan wsadzany na listę,
mandat.
Żeby popularny Szczerba zwiększył wynik, ale,
znaczy,
ale nie zostanie
bardzo, jeżeli ktoś by mi zaproponował, kandyduj po to, żeby lista miała 30, 40...
Przecież
czy...
Donald Tusk jak każe, to się robi. Przecież sam pan to mówił, Donald Tusk jest kapitanem, no się nie dyskutuje z tym.
Z tym się nie dyskutuje, natomiast ja wiem, po co kandyduję. Znaczy, gdybym miał kandydować dla kandydowania, to bym tego nie robił. Ja idę po mandat. Ja mam sobie gen zwycięstwa. Ja jestem synem olimpijczyka, 2-krotnego medalisty olimpijskiego w boksie. I naprawdę mój tata, gdyby ktoś mu powiedział, idź na ring, nadstawiaj tą swoją głowę, walcz tymi, żeby zremisować, albo żeby, nie wiem, albo wygrać 3, albo przegrać 2-3 i tak dalej. On by tego nie robił. Po prostu by rzucił tym poprosił trenera,
ojciec,
żeby rzucił ręcznikiem o ring, powiedział kończ waś wstydoszczyć.
Michał Szczerba rzeczywisty kandydat, a nie tylko malowany do Parlamentu
Europejskiego. I mam nadzieję, że warszawiacy i cała Warszawa mnie tam gdzieś na tej liście odnajdzie.
Zrozumiem, że przetasowania na listach jeszcze mogą trwać, skoro pan mówi, że jeszcze nie wiadomo jakie miejsce. Bardzo dziękuję. Michał Szczerba, przewodniczący Komisji Śledczej do spraw afery wizowej, poseł KO, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję, witam.
A państwa zapraszam na popołudniową rozmowę już jutro.